Uczniowie im to objawił swego czasu i w Ewangelii Jana w 16 rozdziale czytamy, jak uczniowie mówią do Jezusa: teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz. On jest wszechwiedzący, On wszystko wie. I my wielu rzeczy nie wiedzieliśmy, kiedy przychodziliśmy na Olszynkę, kiedy otrzymaliśmy taką dużą posesję i ja sobie mogłem myśleć, na cóż nam hektar ziemi. Potem, kiedy z Bożą pomocą udało nam się dom modlitwy odbudować z ruin i cieszyliśmy się, że już nie musimy się gromadzić pod namiotami, w ogrodzie kombinować, marznąć, byliśmy tacy wdzięczni, że mamy taką ładną kaplicę i bym nie pomyślał, że jeszcze będzie okazja na ogrodzie się spotykać, ale Bóg wiedział. On już wiedział przy założeniu świata, że jakiś wirus się pojawi, że obostrzenia się różne pojawią. On nas do wszystkiego przygotował i dał nam też to, co nie wiedzieliśmy, po co nam dzisiaj wiemy, że mamy dzięki temu możliwość spotkać się w pełnym gronie, żeby Go uwielbiać, żeby zaśpiewać Mu, nie łamiąc żadnych przepisów, wszystko zgodnie z tym, co rozporządzenie, po konsultacjach, więc bądźcie spokojni, jakby ktoś nas słyszał za płotem. Chwała Bogu, niech popłynie Bogu chwała i uwielbienie i zaśpiewamy teraz pieśń Cudowna Boża Łaska. Niech to wybrzmi, ten piękny hymn z tego miejsca.
Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz
Psalm 122 rozpoczyna się od takiego pięknego wersetu, gdzie psalmista mówi: uradowałem się, gdy mi powiedziano, że pójdziemy do domu Pana. I mam nadzieję, że ta radość jest udziałem wielu z nas, którzy przez miesiące nie mogliśmy się pojawić w domu Pana. My wiemy, że On jest obecny tam, gdzie my do Niego wołamy, ale wiemy też, że Jego wolą jest to, żeby się gromadzić, żeby wspólnie przeżywać pewne rzeczy, żeby karmić się Słowem, żeby Go uwielbiać w społeczności i w jedności. I jest to, myślę, radością nas. Niech ta radość będzie widoczna. Proszę, powstańmy, pomodlimy się, a potem będziemy dalej śpiewać na Jego chwałę. Będziemy śpiewać też pieśń, gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Niech będzie to też naszą modlitwą teraz, żeby Duch Święty zadziałał wśród nas, żeby przemawiał dzisiaj do nas, dotykał naszych serc, przemieniał nas. Panie Jezu, dziękujemy Ci za możliwość gromadzenia się na tym miejscu. Dziękujemy Ci za to miejsce, które nam dałeś, Panie, za tą możliwość, Panie, za warunki, w których jesteśmy, za to, że nie pada, Panie, za to wszystko chcemy Ci dziękować. Dziękujemy Ci za to, że Ty odpowiadasz na nasze modlitwy, że odpowiadasz, Panie, na tęsknotę wielu do tego, żeby się spotkać w Kościele, Panie, w Twoim domu, wśród ludzi wierzących. I dzisiaj chcemy świętować, Panie, Twoje zwycięstwo, Twoją moc, Panie, to, że Ty wypełniasz nas pokojem, Panie, że napełniasz nas radością, że nie musimy się troszczyć o dzień jutrzejszy. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy w takim gronie dzisiaj się spotkać, żeby mieć nabożeństwo, żeby Ciebie uwielbić, Panie, żeby słuchać Twojego słowa, żeby zaśpiewać na Twoją chwałę i cześć, Panie, żeby uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, żeby w ten sposób też zwiastować to, że Ty przyjdziesz po swój Kościół. Uwielbiamy Cię, Panie, i niech popłynie Ci teraz chwała z naszych ust. Amen.
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by sławić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to.
Zaśpiewajmy jeszcze raz, gdy schodzimy się.
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by sławić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą.
Niewyczerpane są łaski od Pana.
Niewyczerpane są łaski od Pana. Bez końca wielka jest miłość. Ciągle świeża i nowa. Świeża i nowa. Wielka jest, Panie, wierność Twa. Wielka jest wierność Twa.
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by sławić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą.
Niewyczerpane są łaski od Pana.
Niewyczerpane są łaski od Pana. Bez końca wielka jest miłość Twa. Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka jest, Panie, wierność Twa. Wielka jest.
Niewyczerpane są łaski od Pana.
Niewyczerpane są łaski od Pana. Bez końca wielka jest miłość Twa. Świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka jest, Panie, wierność Twa. Wielka jest wierność Twa. Uwielbiamy Cię z głębi naszych serc. Póki serca biją w nas, niech rozbrzmiewa pieśń. Uwielbiamy Cię.
pochylasz się nad nami.
Ty pochylasz się nad nami.
I przywracasz ślepym wzrok.
I przywracasz ślepym wzrok.
Ty podnosisz załamanych.
Ty podnosisz załamanych.
Oddajemy Tobie hołd.
Oddajemy Tobie hołd. Ty więźniowi dajesz wolność.
A głodnemu dajesz chleb.
A głodnemu dajesz chleb.
Podziwiamy Twoją dobroć.
Podziwiamy Twoją dobroć.
Panie, uwielbiamy Cię.
Panie, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię z głębi naszych serc, póki serca biją w nas, niech rozgniewa się.
Ty pochylasz się nad nami.
Ty pochylasz się nad nami. Przywracasz ślepym wzrok. Ty podnosisz załamany. Oddajemy Tobie hołd. Ty więźniowi dajesz wolność, a głodnemu dajesz chleb. Podziwiamy Twoją dobroć. Panie, uwielbiamy Cię.
Jahwe, my ufamy Tobie.
Jahwe,
my ufamy
Tobie.
Jesteś wielki
Bogiem,
który stworzył świat.
Jahwe, my ufamy Tobie.
Jahwe,
my ufamy
Tobie.
Jesteś wielki
Bogiem,
który stworzył świat.
Jahwe,
my ufamy
Tobie.
Jesteś wielki
Bogiem,
nie zawiedziesz nas. Uwielbiamy Cię.
Boże, przychodzimy dzisiaj, aby oddawać Tobie chwałę, uwielbiać Twoje święte imię, bo tylko Ty jesteś godzien chwały, tylko Ty jesteś godzien czci. Panie, chcę Ci dziękować za to, że niezależnie od okoliczności, Panie, Ty jesteś naszym Bogiem. Niezależnie od okoliczności mamy tą pewność, że Ty nas masz w swoim ręku, Ty, że wszystko kontrolujesz, Boże. Niech będzie Tobie chwała, że Ty podnosisz załamanych, Panie. Chcemy dzisiaj tego doświadczać. Jeżeli ktoś jest załamany, proszę, abyś Ty dawał siłę, Panie. Proszę Cię, jeżeli ktoś... komuś brakuje chleba, Panie, to Ty jesteś tym, który zapewnia, Panie, zapewnia środki do życia, Panie. Chcę Ci za to dziękować, tak jak śpiewaliśmy te słowa psalmu, Panie, które mówiły właśnie o tym, że Ty zapewniasz nam byt, Panie, zapewniasz wszystko, co jest nam potrzebne do życia, Panie. I chcemy Cię błogosławić teraz, Panie, przez tą pieśń, błogosławić Twoje święte imię, błogosławić Cię za to, że jest słońce i błogosławić Cię za to, kiedy jest deszcz i kiedy jest ciężko, Panie. Bądź uwielbiony.
Błogosławię Cię, kiedy ziemia wydaje plon, gdy obfitość, Panie, zlewasz swą. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię, gdy pustynia w krąg otacza mnie, choćbym nawet przez pustkowie szedł, błogosławię Cię.
Za Twą łaskę, którą zsyłasz.
Za Twą łaskę, którą zsyłasz, ja chwalę Cię. Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem,
Panie, błogosławię
Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Błogosławię Cię, kiedy słońca blask oświeca mnie. To, co dajesz mi, najlepsze jest. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię, kiedy drogę moją znaczy cień. Choćbym Ciebie pragnę chwalić Cię, błogosławię Cię.
Za Twą łaskę, którą zsyłasz.
Za Twą łaskę, którą zsyłasz, ja chwalę Cię. Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe.
Bo Ty dajesz z woli swej, zabierasz kiedy chcesz.
Bo Ty dajesz z woli swej, zabierasz kiedy chcesz. W mym sercu zawsze chcę błogosławić Cię. Bo Ty dajesz z woli swej, zabierasz kiedy chcesz. W mym sercu zawsze chcę błogosławić Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie, błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe.
Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie.
Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Kiedy nie wiesz już, dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus Cię woła.
Przyjdźcie do tronu.
O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo
sobą zostawcie swój wstyd.
Dziś za sobą zostawcie swój wstyd. Nie zwlekajcie, już czas, żeby przyjść. Jezus was woła. Wasze troski zamieni na śmiech. Swoje życie wam włoży do serc. Jezus was woła.
O, przyjdźcie do tronu.
O, przyjdźcie do tronu. W ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał.
Nasz Zbawiciel.
To nasz Zbawiciel, niesamowity Bóg. O, alleluja, Jezus żyje.
Przed Nim się skłońmy, jedynym Panem jest.
Przed Nim się skłońmy, jedynym Panem.
To nasz Zbawiciel,
niesamowity Bóg. O, alleluja, Jezus żyje. Przed Nim się skłońmy, jedynym Panem jest. O, alleluja, Jezus żyje. Nieś swój krzyż, idąc do nieba bram. Powiedz światu, co Jezus ci dał.
Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, w których jest bojaźń przed Nim i ich ratuje.
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, o Panie nasz. Jesteś święty, Panie chwały, Tyś wszechmocny Król naszych serc. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, o Panie nasz. Jesteś święty, Panie chwały. Tyś wszechmocny Król naszych serc.
Dziś połamy zmartwychwstał baranek.
Dziś połamy zmartwychwstał baranek. Niech zasiądzie na tronie wśród chwał. Władco serc naszych przyjdź, bo godzien jesteś czci. Napełnij nas mocą swą dziś.
Wywyższamy Cię.
Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. O Panie nasz. Jesteś święty. Jesteś święty. Panie chwała. Panie chwała. Tyś wszechmocny Król naszy.
Dziś połamy
zmartwychwstał baranek. Niech zasiądzie na tronie wśród chwał. Władco serc naszych przyjdź, bo godzien jesteś czci. Napełnij nas mocą swą dziś.
Połamy zmartwychwstał baranek.
Dziś wołamy, zmartwychwstał baranek. Niech zasiądzie na tronie wśród chwał. Władco serc naszych przyjdź, bo godzien jesteś czci. Napełnij nas mocą swą dziś. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz, wywyższamy. Tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój.
Wywyższamy Cię.
Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię.
Podnieśmy wspólnie głos, oddajmy Bogu chwałę. Panie, przychodzimy dzisiaj, aby wywyższać Twoje imię, aby Ci dziękować za Twoje zbawienie, Boże, aby wspominać Twoją śmierć na krzyżu, Panie, aby świętować Twoje zmartwychwstanie, aby dziękować Ci za Twoje zbawienie, Boże, aby radować się tym, że Ty nas uwolniłeś od grzechu, Panie, za to radować się tym, że Ty masz, Panie, nas w swoim ręku, Panie, radować się tym, że Ty jesteś naszym Bogiem, że Ty nazwałeś nas swoimi dziećmi, Panie. Nazwałeś swoimi przyjaciółmi, ale też dziećmi, Panie. Chcę Ci dziękować, że mogę być Twoim synem, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że Ty nie opuściłeś nas, że Ty jesteś z nami tutaj w swoim Duchu Świętym, Panie. Mimo tego, że nie jesteśmy w budynku, a na powietrzu, Panie, to wierzę w to, że też jesteś tutaj z nami, Panie. Chcę Ci za to dziękować. Chcę Ci dziękować za to, że Ty mówiłeś do nas przez swoje słowo wielokrotnie i będziesz dzisiaj też mówił. I proszę Cię, Panie, o słowo, które będzie głoszone, Panie, aby ono dzisiaj dotykało serc, abyśmy się nie skupiali na tym, że jesteśmy na powietrzu, że może jest chłodniej niż zwykle, Panie, abyśmy mogli się skupić na Tobie, Panie. Proszę Cię, Panie, żebyś mówił do nas przez swoje słowo, przez swojego ducha dotykał naszych serc, Panie. Alleluja. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Jak to dobrze, że mogę Was znowu zobaczyć. Tęskniony i już nie do jakiejś tam kamery, tylko do Was mogę widzieć, chociaż niektórzy są trudno rozpoznawalni ze względu na odległość. Nie, że ze względu na maski, bo po maskach to wszystkich poznaję, ale cieszę się, że Bóg nam dał taki wspólny czas dzisiaj pod gołym niebem. I dzisiaj nasze modlitwy nie odbijają się od sufitu. Jak postępujemy z dorosłym dzieckiem, które nas kocha i bardzo się z nami liczy? Wszystko takiemu dziecku byśmy oddali. To, co najlepsze byśmy mu dali. Po prostu nie ma niczego, czego byśmy mu poskąpili. Czasem natomiast tak bywa, że z naszym ukochanym dzieckiem psują się nam relacje. Zostaje przerwany dobry kontakt. I gdy dowiadujemy się, kto wpłynął na to nasze dziecko ukochane, że ono teraz się zaczęło buntować przeciwko nam, lekceważyć nas, że zaczyna postępować po swojemu, to wtedy bardzo się rozeźlamy na kogoś takiego. Jakbyśmy go dorwali, jakbyśmy tę dziewczynę, czy tego chłopaka, czy tych kolegów dostali w swoje ręce, że oni wpłynęli tak źle na nasze dziecko. Jesteśmy też rozeźleni na osoby, które podtrzymują nasze dziecko w tym złym nastawieniu do nas. Jeśli wiemy, że ktoś go tam nakręca, zamiast pobudzić do jakiegoś opamiętania, dalej tam zachęca, żeby co tam będziesz słuchać starego, co tam będzie się przejmować, to jesteśmy też bardzo na kogoś takiego źli. I gdy to nasze dziecko nabierze tego złego stosunku do nas, to wtedy oczywiście zmienia się też nasze postępowanie w stosunku do takiego dziecka. Nie wiem jak wy, ale jak któreś z moich dzieci zaczynało nosa zadzierać za bardzo i pyskować i jeszcze tam, to ja zaczynałem przykręcać tak zwaną śrubę. Nie wiem, jak wy postępujecie. Może u was jest tak, że czy dziecko jest miłe, czy niemiłe, czy posłuszne, czy nieposłuszne, zawsze wszystko najlepsze dla swoich dzieci dajecie. No ja taki nie jestem. I zastanawiam się, skąd czasem jest w ludziach taka myśl, że Bóg powinien zawsze działać dla naszego dobra, zawsze nam dawać, o co tylko poprosimy, niezależnie od tego, jak my się odnosimy do Boga i do Jego Słowa. W relacjach międzyludzkich jest oczywiste dla nas, że w takiej sytuacji oczekujemy raczej przeprosin, oczekujemy naprawienia tych relacji i wtedy wszystko wraca do normy. A z Bogiem? A jak jest w naszych relacjach z Bogiem? Mamy w Słowie Bożym taką wzorcową relację miłości Ojca i Syna, którą znajdujemy w 15 rozdziale Ewangelii Jana w 9 wersecie. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Uchwyciliśmy tę myśl, którą Pan Jezus tutaj wyraził. On z Ojcem jest w doskonałej relacji, ale to się wyraża tym, że On dokładnie wypełnia wszystko to, co mówi Jego Ojciec. I ta relacja jest piękna, jest błogosławiona, jest wspaniała. I Jezus nas tutaj naprowadza, że jest taka możliwość, aby każdy Jego uczeń był w tak wspaniałej relacji z Jezusem. Żeby była to relacja miłości, głębokiej przyjaźni, głębokiego związku, a warunkiem czy wyrazem tej dobrej relacji jest to, że słuchamy, że wypełniamy to, co Jezus powiedział. Więc czytelny i normalny układ, tak czy nie? Jeśli jest liczenie się z Jezusem, liczenie się z Jego Słowem, to jest bliskość, jest dobra relacja. Jeżeli jest nieposłuszeństwo, jeżeli jest lekceważenie Słowa Bożego, to nie ma dobrej relacji. I dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj rozważyli Słowo Boże, które znajdujemy w księdze proroka Jeremiasza w 14 rozdziale, abyśmy dzięki temu przyjrzeli się, czy zastanowili się, jak niewłaściwa, jak niepoprawna jest taka myśl w nas, że należy nam się życie w atmosferze Bożej miłości, miłości Jezusa, nawet wtedy, gdy nie wypełniamy Jego przykazań. Bo takie niestety zjawisko występuje w kręgach chrześcijańskich. Więc 14 rozdział Księgi Jeremiasza, otwórzcie te swoje tam smartfony czy Biblie papierowe i będziemy przechodzić przez ten rozdział i mam nadzieję, że uda nam się na tyle skupić, że weźmiemy bardzo ważną wskazówkę dla naszego życia. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza w związku z klęską suszy. Płaczą mieszkańcy Judy, mdleją w bramach jej miast, rozpaczają, zgięci ku ziemi, z Jerozolimy unosi się krzyk. Co zamożniejsi ślą służących po wodę, ale w zbiornikach jej brak. Wracają zatem słudzy z pustymi dzbanami, zawiedzeni i smutni, i w dłoniach skrywają twarz. Ziemia spękana suszą, bo dawno nie było deszczu. Rolnicy zrozpaczeni skrywają swój płacz. Nawet łania na polu rodzi i odchodzi, ponieważ nie ma trawy. Dzikie osły stoją na nagich pagórkach, niczym w szakale chwytają w nozdrza wiatr i ich oczy gasną, bo nie ma co jeść. To jest opis zapowiadanej dla Izraela klęski suszy. To, że ci słudzy wracający bez wody zakrywają swoją twarz, to jest obraz najgłębszego bólu, smutku, bo tak właśnie w Izraelu wyrażano swój ból, zakrywając twarz. Na przykład Dawid w czasie buntu swojego syna Absaloma, czytamy 2 Samuelowej 15:30, tak się zachowywał. Dawid zaś ruszył na Górę Oliwną, wchodząc na nią płakał. Głowę miał okrytą, szedł boso. Towarzyszący mu ludzie z okrytymi głowami również szli płacząc. Tak właśnie w Izraelu postępowano, gdy chciano wyrazić wielki ból w sercu. I ten właśnie fragment Słowa Bożego to prorocka zapowiedź, że zbliża się klęska suszy, że będzie bardzo źle. Jeszcze tej suszy nie było, ale Jeremiasz, napełniony Duchem Bożym, prorokował, mówił, co się zbliża, co będzie wkrótce w Izraelu. W 7 wersecie czytamy: choć nasze winy świadczą przeciw nam, uczyń coś, Panie, ze względu na Twe imię. Tak liczne są nasze odstępstwa, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Prorok zapowiada, jak będzie reagować lud Boży na tę suszę, na tę klęskę, która nadchodzi. Z tych słów wynika, że Izraelici będą mieli oczekiwanie, że Bóg zrobi coś, nawet jeżeli oni nic z sobą nie zrobią. Nawet jeżeli oni pozostaną tacy, jacy byli, spodziewają się, że Bóg powinien zareagować, że Bóg powinien im pomóc, powinien ich poratować. 8 werset. Nadziejo Izraela, jego wybawco w czasie niedoli. Dlaczego jesteś jak przybysz, ktoś obcy w tej ziemi lub jak wędrowiec, który rozbija namiot na jedną noc? Dlaczego jesteś jak człowiek zamarły w osłupieniu, jak wojownik niezdolny, by ocalić? Przecież Ty, Panie, jesteś między nami i Twoje imię jest nad nami wzywane. Nie opuszczaj nas. W tych słowach kryje się zdziwienie, rozczarowanie. Dlaczego Bóg nic nie robi? Jest jak wojownik, który nie może walczyć, niezdolny, by ocalić. Jest jak ktoś, kto tylko chwilę przechodzi i się nie zajmuje tym miejscem. Dlaczego, Panie? Może nawet w tych słowach wyraża się zniecierpliwienie, że Bóg nie przeciwdziała nieszczęściu. A dlaczego Bóg dopuszczał do takiej klęski w Izraelu? Dlaczego? 10 werset czytamy. Ale oto, co Pan mówi o tym ludzie. Tak lubili się włóczyć własnymi drogami. Wtedy nie oszczędzali swoich nóg. Pan nie jest im przychylny. Wspomina teraz ich winę i karze za grzechy. Następnie usłyszałem od Pana: nie módl się o powodzenie tego ludu. Gdy będą pościć, nie wysłucham ich wołania, a gdy będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie okażę im przychylności. Przeciwnie, ja sam ich wygubię mieczem, głodem i zarazą. Otóż zapowiadane nieszczęścia były reakcją Jahwe na nieposłuszeństwo Izraela i notoryczne lekceważenie Bożych napomnień. To jest obraz, który wciąż na nowo nam się w Biblii pojawia. Bóg postanowił, że osądzi swój lud i zrobi to nieodwołalnie z uwagi na brak opamiętania Izraela, dlatego że oni nie myślą o opamiętaniu, nie myślą o tym, żeby się nawrócić. I w tej konkretnej sytuacji, gdy padła zapowiedź, że idzie sąd, że idzie susza, idą problemy, w tej okoliczności uaktywnili się rozmaici prorocy, którzy zwiastowali dobrą przyszłość dla Izraela. 14 rozdział, 13 werset. Wtedy powiedziałem, ach, wszechmocny Panie, zauważ, co mówią im prorocy. Nie ujrzycie miecza, nie spadnie na was głód. Owszem, zapewnię wam trwały pokój na tym miejscu. Tak to jest, że w sytuacji, gdy robi się ciężko, czy gdy jest ciężko, ludzie bardzo chętnie chcą słuchać proroków, którzy mówią dobre rzeczy, pozytywne rzeczy, że będzie dobrze, że wszystko będzie dobrze, że jeszcze będzie dobrze, nie będzie tak źle. Gdy Bóg chciał przywrócić ludzi do społeczności z sobą, wzywając tych ludzi do pokuty, wtedy ożywiali się fałszywi prorocy i uspokajali sumienia ludzkie. Jakby odwodzili ich od tej myśli, że trzeba coś z sobą zrobić, poprzez to, że zapowiadali im dobrą przyszłość. A 14 werset mówi, a Pan mi odpowiedział, ci prorocy kłamią i to w moim imieniu. Nie posłałem ich, nie przekazałem im żadnych poleceń, ani nie przemawiałem do nich. Ich widzenia są kłamstwem, ich wróżby nie mają wartości. Prorokują sobie przed wami nic innego, jak własne złudzenia. Oto jak Bóg ocenia takie dobre proroctwa. Oto co Bóg mówi o tych pozytywnych mowach owych proroków. Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy prorokują w moim imieniu, chociaż ja ich nie posłałem. Ponieważ mówią, miecza i głodu nie będzie w tej ziemi, dlatego od miecza i głodu pomrą oni sami. A lud, któremu prorokują, zalegnie w nieładzie ulice Jerozolimy, padły od głodu i miecza i nie będzie miał kto grzebać ciał ich własnych, ich żon, ich synów, ich córek i tak wyleje na nich ich własną niegodziwość. Ci prorocy, ponieważ bezprawnie powoływali się na Boga, zostaną ukarani, jak mówi tutaj Słowo Boże. Dalsze wersety mówią o pewnej zmianie, o jakiejś refleksji, która się pojawiła wśród synów Izraela. Przekaż im też to słowo. Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą, nieustannie, gdyż wielką klęską została dotknięta dziewica, córka mojego ludu. Ugodził ją cios bardzo bolesny. Gdy wychodzę na pole, oto przebici mieczem, a gdy wejdę do miasta, tam gorączka głodowa. Tak prorok oraz kapłan włóczą się do ziemi, której nie znają. Pan tutaj wyraża swój smutek z powodu tego, co musiał zrobić ze swoim ludem, i oczekiwał nawrócenia tego ludu. 19 werset. Czy więc zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twa dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego nas uderzyłeś tak, że nie da się nas uleczyć? Oczekiwaliśmy pokoju, a nie stało się nic dobrego. I czasu uleczenia, a oto groza. I wreszcie pojawia się próba zrozumienia tego, co się rzeczywiście dzieje z ludźmi. 20 werset. Uznajemy, Panie, naszą bezbożność i winę naszych ojców. Tak, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Uznajemy naszą winę. 21 werset. Nie pogardź nami, miej wzgląd na Twe imię. Nie dopuść do zbezczeszczenia tronu Twojej chwały. Wspomnij, nie zrywaj z nami Twojego przymierza. Czy są wśród nicości narodów dawcy deszczu, albo czy niebiosa ulewę spuszczają same, czy to raczej nie Ty, Panie nasz i Boże, właśnie na Ciebie czekamy, Ty czynisz to wszystko. I widać, że w umysłach Izraelitów wreszcie pojawiła się postawa, która już nie polegała na tym, żeby tylko myśleć o ratowaniu własnej skóry, ale zaczęli myśleć o Bogu, o Jego imieniu, o tym, żeby On nie był wśród narodów nazywany Bogiem, który się nie troszczy o swój lud. Wreszcie pomyśleli o tym, żeby Bóg miał chwałę, a nie jak wcześniej myśleli tylko o sobie samych. Ta historia, jak też i wiele innych w Piśmie Świętym, pokazują, że gdy Bóg widzi nieposłuszeństwo swojego ludu, to zaczyna działać w tym kierunku, aby tych ludzi doprowadzić do opamiętania. I te sądy Boże, które przychodzą na ludzi, one są zawsze ostatecznie pozytywne, ostatecznie dobre, bo dzięki nim ludzie mogą powrócić do Boga. Gdy w Izraelu prorocy Boży obserwowali, że Bóg zaczyna, że Bóg planuje zrobić coś z bezbożnością swojego ludu, to chcieli tego, to oczekiwali na to. Tak jak prorok Habakuk mówił: Jahwe, usłyszałem Twoją zapowiedź i lęk mnie ogarnął przed Twoim dziełem, o Jahwe. Zechciej je ziścić w nadchodzących latach. Objaw je w latach najbliższych, a w gniewie swym jednak pomnij na miłosierdzie. To jest jeden z przykładów, jak prorok Boży, widząc, co się zbliża, nie mówi: o Boże, odsuń to, żeby nas nie dotknęła żadna klęska. On raczej mówi: niech się to stanie, bo to będzie dla nas ostatecznie dobre. To jest historia sprzed wielu lat, jak Bóg postępował ze swoim ludem i jak ten lud się też zachowywał w stosunku do Boga. A dzisiaj mamy czasy tak zwanej pandemii. Siedzimy w ogrodzie, dziwnie, daleko od siebie, z maseczkami na twarzach i wiemy, co się dzieje wokół nas. Jest zagrożenie życia, jest szereg ograniczeń, są rozmaite obawy. Nie jest to czas bezpieczny, czas dobry. Mało tego, słyszymy zapowiedzi suszy. Suszy, która już stała się faktem w naszym kraju. Suszy hydrologicznej tak zwanej. 17 kwietnia w komunikatach przeczytałem: grozi nam susza, jedna z najgorszych sytuacji w historii pomiarów od ponad 100 lat. Taka jest sytuacja w kraju. Jeszcze inni mówią, że czeka nas kryzys ekonomiczny i czeka nas głód. Takie są zapowiedzi. Takie są zapowiedzi meteorologów, różnych fachowców, ekspertów od tych rzeczy, ale też słyszymy, że Duch Święty w wielu sercach rozbudza tę myśl, że zbliża się sąd Boży, że zbliżają się problemy dla naszego narodu. I co robimy? Co robimy jako Polacy, ogólnie, jako społeczeństwo? Ano widzę, ja przynajmniej to widzę, może wy też, że ludzie zaczynają się pocieszać. A i będzie dobrze. Artyści nagrywają i w internecie upowszechniają różne takie piosenki, na przykład piosenka pod tytułem Wszystko będzie dobrze. Dla otuchy to pieśń, macie podnieść i nieść. Niech pomoże ci wstać, niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgłę. Niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy podły czas. Niepoprawni optymiści świat nakręcą jeszcze raz. Dla pociechy to śpiew, bez podziałów i cięć. Niech dodaje ci sił, niech dodaje ci sił. Ta melodia dla tych, którzy nie śpią jak my, niechaj wiary im da, że to minie raz dwa. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy podły czas. Niepoprawni optymiści świat nakręcą jeszcze raz. Fajna piosenka, prawda? Wszystkim się spodobała. Podnosi na duchu, że będzie wszystko znowu dobrze. Niektórzy wyśpiewują za Niemenem, lecz ludzi dobrej woli jest więcej. I mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim. Nie, 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 nie i tam parę razy jeszcze nie, że na pewno nie zginie. Albo ostatnio refren piosenki, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To tylko próba zaklinania rzeczywistości. Można sobie śpiewać codziennie takie rzeczy, ale to nie zmienia rzeczywistości. Bo Bóg, który jest Panem nieba i ziemi, patrzy na ludzi, patrzy na ten świat, który ukochał, na ten świat, który chce zbawić, patrzy na nas, patrzy i chce, żebyśmy do Niego wrócili, żebyśmy wrócili do Niego sercem. Takie piosenki nic nie zmieniają. Jak my, chrześcijanie, powinniśmy reagować w obliczu tego, co się dzieje? Czy prosić Boga przede wszystkim o to, aby czym prędzej cofnął pandemię? Tak czujecie, że tak powinniśmy? Albo żeby chociaż złagodził jej skutki, żeby tak nas nie bolało? Czy prosić Boga, żeby ominęła nas susza, Panie deszczu, proś... No, nie teraz, Panie, nie teraz, nie w tym momencie, ale deszczu, żeby nas susza ominęła? Czy mamy się skupiać my, dzieci Boże, na ratowaniu własnej skóry, żeby nas nie bolało? Widzę, że ewangeliczni chrześcijanie nie różnią się zbytnio od innych ludzi w tych czasach. Słucham, patrzę i widzę, że tak samo śnią o dobrej przyszłości tego świata, jak ludzie niewierzący. Takie same piosenki śpiewają. W tym samym kierunku działają, zapowiadają dobre, że będzie dobrze. Skupiają się na tym, jak to będzie, jak już minie pandemia. Jak my będziemy wspaniale działać, jak będziemy znowu się cieszyć, jak znowu będziemy grylować, jak znowu będziemy sobie jeździć. Jak będziemy dla Pana służyć też wtedy oczywiście. Ach, musimy... Czeka nas przebudzenie, pełne stadiony ludzi nawracających się. Słyszeliście coś takiego? Bo ja coś takiego słyszę. Że będziemy ratować, uzdrawiać całe społeczeństwa, bo mamy taką ważną rolę do spełnienia. A oto co mówi wiekowa i wciąż niezmienna wskazówka, czego Bóg oczekuje w takich chwilach od swojego ludu. Druga Kronik 7,13, gdy zamknę niebiosa, także nie będzie deszczu, lub gdy rozkażę szarańczy, by objadła ziemię, lub gdy ześlę zarazę na mój lud, a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się. Ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i uwaga, i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Oto, czego Bóg oczekuje od nas, chrześcijanie, w takich chwilach. Nie modlitwy o to, żeby czym prędzej przestało nas boleć, albo żeby nas w ogóle ominął sąd Boży, ale skupienie się na tym, żeby się nawrócić do Boga, żeby zmienić swoje postępowanie. To o to przede wszystkim chodzi. Pamiętamy historię Jonasza i Niniwy, bezbożnej Niniwy. Gdy dotarło tam poselstwo do Niniwy, to co się stało? A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Potrzeba jest pokuta. Dlatego chciałem dzisiaj skierować nasze myśli w tę stronę, żeby przestawić się na odbudowanie naszej relacji z Bogiem, osobistej relacji miłości z Bogiem. To jest nasz azymut na dzisiaj i na jutro, bracia i siostry. Nie myślenie o tym, jakby odsunąć, jak złagodzić różne skutki tego, co się dzieje, co Bóg posłał na nasz naród. co Bóg posłał na nasze życie również. Ale żeby, jak tu siedzimy, tutaj trochę marzniemy, siedzimy tu w tych maskach, siedzimy tak dziwnie, żeby każdy z nas pomyślał, ja potrzebuję zwrócić się do Pana Jezusa, ja potrzebuję naprawić moje życie, odwrócić się od grzechu, ja potrzebuję nawiązać moją relację z Bogiem. To jest ten azymut dla nas na teraz. Zbliżcie się do Boga, czytamy u Jakuba 4,8, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, wy chwiejni, okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Oto jest to, co zmieni, co może zmienić, co na pewno zmieni sytuację. Powróćmy do słów Jezusa, które przeczytaliśmy na początku. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Oto w obliczu nadchodzących wydarzeń, tego, co już się dzieje i to, co nas czeka, oto jest wskazówka, jak można żyć bezpiecznie, jak można czuć się szczęśliwym, jak można mieć pokój w sercu. Wzywam was, bracia i siostry, abyśmy nie biegali za prorokami, którzy zwiastują nam, że będzie dobrze, że wszystko będzie dobrze. Abyśmy nie rozbudzali w sobie złudnych nadziei, bo w ten sposób nie uratujemy świata, nie zmienimy sądów Bożych. Wszystko, co jest zapowiedziane w Biblii, wypełni się. Każde słowo musi się wypełnić. I to, co Bóg przeznaczył dla tego świata, wypełni się niezawodnie. To, co trzeba nam zrobić, to powrócić do pierwszej miłości, do naszego Pana Jezusa Chrystusa i trwać w tej miłości. Proste? Usłuchajmy tego przesłania nadziei. Usłuchajmy tego głosu Bożego, który brzmi dzisiaj nam z tej historii Izraela i z tego, co Słowo Boże mówi do nas przez ustami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zacznijmy znowu miłować Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli. Wzywajmy też innych do pojednania z Bogiem. Tam, gdzie możemy, nie marnujmy czasu na opowiadanie, ile tam ludzi umarło, ile umrze, a to, a tamto. Tylko wzywajmy ludzi, żeby się zbliżyli do Boga, żeby pokutowali. A wtedy zaśpiewamy, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. A wtedy będziemy mieli pokój Boży w sercu i będziemy mogli śmiało patrzeć w przyszłość. Ponieważ ten, którego ukochaliśmy, ten, którego kochamy i trwamy w Jego miłości, On będzie, trwając w miłości do nas, będzie nas prowadził i chronił. Amen. Powstańmy do modlitwy. Wiem, że w takich okolicznościach trudno skupić uwagę, ale najlepiej, jakbyśmy zamknęli oczy i wtedy już będziemy mieli obraz naszego Pana malowany nam przez Ducha Świętego i powiedzmy Mu, że chcemy wykorzystać ten trudny czas, jaki przeżywamy wszyscy, aby odnowić naszą relację miłości, aby powrócić do tej pierwszej miłości do naszego Pana. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz do nas, do swojego Kościoła. Stoisz u drzwi i kołaczesz, pukasz, abyśmy na nowo otworzyli swoje serca dla Ciebie i abyśmy Cię zaprosili, abyśmy odnowili relacje z Tobą. Mocno w to wierzę, że to jest Twoje oczekiwanie. Widzę to w Twoim słowie, słyszę to w moim sercu, że Ty chcesz, abyśmy jako ludzie wierzący w Ciebie, chlubiący się tym, że od lat należymy do Ciebie, że jesteśmy chrześcijanami, żebyśmy powrócili do szczerej, prostolinijnej wiary w Ciebie i miłości do Ciebie. I ja dzisiaj korzę się przed Tobą, Panie, i modlę się o to, abyś mnie poprowadził przez swego Ducha Świętego dzień po dniu do tego, aby moja miłość do Ciebie zapulsowała na nowo w moim sercu, abym na nowo rozkochał się w Panu, rozkoszował się Jego Słowem, abym na nowo rozmiłował się w tym, co pochodzi od Ciebie, aby imię Jezus na nowo powodowało we mnie szybszy przepływ krwi, aby mi się chciało żyć, gdy myślę o Tobie, Panie. Modlę się, ożyw we mnie to i o w nas wszystkich, abyśmy powrócili do prostolinijnej, dziecięcej, serdecznej miłości do Ciebie, jako naszego Pana i naszego Zbawiciela. Modlę się o to. Niech to spotkanie, niech to rozważanie posłuży się temu, że gdy będziemy iść stąd do domu, będziemy mieli tę myśl. Potrzebuję na nowo rozmiłować się w Panu Jezusie. Amen.
Zanim przystąpimy do wieczerzy, będziemy mieli jeszcze usługę brat Konstanty. Kostek chciałem powiedzieć, bo zawsze nazywam Kostka Kostkiem. Usłuży wierszem, a ja chciałem też potraktować to jako zaproszenie was wszystkich do tego, żebyśmy usługiwali w różny sposób. Nieraz to powtarzamy. Dawno się nie widzieliśmy w takim gronie szerokim, więc chciałem powiedzieć, ja myślałem o tym dniu, kiedy się spotkamy i mam takie marzenie w sercu, że będzie wiele świadectw Bożego działania w tym trudnym czasie, kiedy się też nie widzieliśmy. Zachęcam, żebyście zgłaszali się do mnie czy do pastora, jeżeli chcecie usłużyć, czy to wierszem, czy pieśnią, czy świadectwem, ponieważ wszyscy tak naprawdę jesteśmy powołani do tego, żeby usługiwać. I też jeżeli Bóg wlewa coś w nasze serce, to nie mądrze jest to zatrzymywać dla siebie. Jeżeli On w Duchu Świętym pobudza nas, żeby coś powiedzieć w społeczności ku zbudowaniu, czy usłużyć, czy podzielić się tym, co On uczynił dla nas, to powtórzę, niedobrze jest to trzymać w sobie, bo trzeba oddawać Bogu należną chwałę, więc to potraktujcie jako takie zaproszenie. Nie mówię, że jak teraz wam przyjdzie coś, to zaraz trzeba przyjść i powiedzieć, przemyślmy to, przemódlmy to, ale też usługujmy sobie wzajemnie, bo jesteśmy wszyscy powołani do tego. To nie jest tak, że jest jakiś stan duchownych, bardziej uprzywilejowanych i po prostu wierni jacyś tam, co przychodzą. My wszyscy jesteśmy powszechnym kapłaństwem, tak Słowo Boże mówi, i też mamy usługiwać. Więc teraz wysłuchamy wiersza, a potem będziemy przystępować do wieczerzy.
Chwała Bogu, bracia, siostry. Tak w ramach krótkiego wstępu tylko powiem, że opowiem tą pewną historię o takim człowieku, którego może byśmy teraz nazwali osobą spoza marginezu społecznego, który był skazany na śmierć i całkiem sprawiedliwie nawet on sam był z tym zgodny i nic w tym nie było dziwnego ni dla kogo, że on jest skazany na śmierć i jedyną prośbą było dla niego, znaczy inaczej. W pewnym momencie się okazało, że obok niego na tej stracie on był skazany na krzyż i obok niego wisi Jezus. I w pewnym momencie on to zrozumiał i to był moment, który zmienił jego życie, mimo to, że to życie już miało niedługo się skończyć. No więc wiersz nazywa się Złoczyńca. Czyż możesz wiedzieć, sędzie groźny, że słaby śmierci wyrok twój? I cóż, przybiją ręce, nogi, podniosą krzyż. O sędzie mój, w swych księgach masz stalowe prawo, te czyż zrozumiesz? Raczej nie. Na świecie nie ma większej kary niż ta, co pali w środku mnie. O sędzio, sędzio, swym wyrokiem chyba pomogłeś bardzo mi. I jutro życie swego zwłoki zbiorę dla wniosku swoich dni na krzyżu, który doskonałym mojego życia jest finałem. ty nie zrozumiesz prawa stróża. Zrozumie mnie lecz ten, kto przeżył, że nieśmiertelny wyrok gryzie, mnie gryzie życie me. No cóż, ja życie swoje sam zniszczyłem. Swymi zbrodniami zasłużyłem na to, co mam. Na wyrok twój w kajdankach ręce. Sędzie mój, nie jesteś katem, bożeś słusznie osądził mój przestępczy szlak. Lecz czy ktoś słyszy moją duszę? Gdy w krzyku bije się jak ptak trafiona w sidła mojej winy, czy może wie ktokolwiek, jak mnie dusza boli w tym godzinie? No cóż, komora, słoma, kratka, cię żegnam, mój ostatni schronie. W promieniach słońca o poranku zostanę już odprowadzony. Żegnajcie, ziemia, gwiazdy, jakże jesteście czystym zmroku tym. Lecz smutek precz ode mnie, wszakże ja łez przelewać nie chciałbym. Nie chcę litości w tę godzinę, litości ja nie jestem wart. Za wszystkie swoje okropne czyny zapłacę życiem swym. A świat bez takich jest spokojny. I nie ma nic nowego w tym, że są szczęśliwi ludzie w nim, a ja nie jestem szczęścia godzien. Niech szybciej leci wolny czas. Już niebo barwi się i blask poranku do komory puszczają, skrzypiąc drzwi. Już pora. Więzienny dwór, wszystko gotowe. Strażnicy szybciej skończyć chcą. I ciężko, nisko i surowo obłoki ponad miastem brną. Do słupa przywiązali liną, zmoczone bicze dźwięcznie gwizdzą w powietrzu. Ile tam do startu? Piekący ból, czy to są żarty? Uderzcie tak, by zawirował mi świat w odbiciu licznych gwiazd. Uderzcie tak, żebym zapomniał o wszystkich tych okropnych dniach, gdy niosłem biadę, śmierć, nieszczęście. Uderzcie mocniej, mocniej, tak jak zasłużyłem, żebym wreszcie poczuł ten ból, poczuł go sam. Już krzyż na plecy mi rzucili. Tak wszystko boli, lecz nie tak, jak boli dusza. Ciężki szlak już pokonany, tu to wzgórze, tu położyli, przywiązali do ręki młotek, ostry gwoźdź się przemierzają, zamach, kość przyszyta piorunem do szpiku i krzyk nieludzki, straszny, dziki. No już, przybita już została. Lecz co za myśl mi targa mózg? Ach tak, ta ręka przelewała krew ludzką. Tu też gorzkich łez przez nią wylało się niemało. A żeby więcej nasieć zła, to ręka druga pomagała. Lecz już przybita też ona. Krwawa kurtyna gasi wzrok. Tysiące igieł dłonie klują i niewyraźnie widzę obok drugiego już przygotowują. Myślałem, czas ten szybciej zleci. Te gwoździe strasznie stawy rwą. Drugi gotowy. Tam już trzeci. Tak boli. Wzrok się męczy znów. Gdzie jestem? W chorym śnie być może. Lecz nie pamiętam, by we śnie gdykolwiek był ten tłum i śmiech. Jak mi już wzrzygły te ich twarze. Tak bardzo pić chcę. Pić tak chcę. Trzeciego już ukrzyżowali. Podnieśli krzyż, umocowali, a on jak ten baranek jęczy. Weź napluj z góry, nie bądź grzeczny. Zepsuj przyjemność spoglądania. I tak umrzemy przecież dziś. Tak przeklnij im na pożegnanie. Do straty przecież nie masz. Nic. A wokół śmiech, krzyk, wściekłe oczy. Sobie zabawę urządzili. I nagle przebacz im, mój ojcze. Oni nie wiedzą, co zrobili. Kim jesteś? Niemożliwe, Boże. Nie może tego być. Nie wierzę. Mesjasz? Krzyż? Tłumów śmiech przeklęty? Po coś ty tu? Ty jesteś święty. Tyś otoczony rybakami, jak jasny dzień wśród zmroku nocy był. Tyś duszę mógł oczami przeczytać i pocieszyć. Ty! Tyś ten niezwykły, wyjątkowy, o kim jedyny tylko słuch mógł wskrzesić już umarły duch, ale ten krzyż, wieniec czernowy, ten ściekły tłum, rozumu kres, ty święty, po coś ty tu jest? Jak możesz modlić się za nami? Zobacz na tłum, spójrz na nich, patrz, co złość zrobiła z ich oczami, jak wściekłość zmienia ludzką twarz, co tobie tu świętemu trzeba? Tu piekło jest, tu nie ma nieba. Czemu wśród tego, co ci obce, umierasz, będąc wszechmogący? A ja nie śmiałem marzyć, wierzysz, zobaczyć siebie chociaż raz, a ty umierasz tu, tu cierpisz, a umierając łaskę prosisz u ojca, dratek nędznych, nas. Przyjmij błaganie serca mego, Czemu mam dusić je na dnie? Gdy wejdziesz do królestwa swego, tam wspomnij, proszę. Wspomnij mnie. Ta chwila, co na tyle blisko nas postawiła, ponad wszystko najdroższą stała się. Bym mógł, przed tobą padłbym do twych nóg. Czy ktoś uwierzyć byłby w stanie, że ciebie ostatniego dnia spotkałem? Co ty mówisz, panie? Że w raju? Z tobą? Dzisiaj? Ja? Gdzie jest ta złość, co się burzyła w zmęczonej duszy tyle lat? Gdzie pycha, co tak obróciła ludzkiego serca dobry kształt? Tam, złością świata otoczony, na krzyżu niosąc ludzki sąd, obok Jezusa wisiał łotr, jedynie Bogiem przebaczony. Pokój, którego zawsze chciał, lecz nigdy w życiu go nie miał, wypełnił duszę błogim tchnieniem i słodkim stało się cierpienie. I kończąc życie krótkie swoje, ostatni stał się pierwszym, gdyż zrozumiał, że gdy Bóg ratuje, nie jest przeszkodą nawet krzyż.
Powszechnie mówi się, że chcieć to móc. I dzisiaj patrząc na was, widzę, że to w dużej mierze prawda, bo jesteście tutaj dlatego, że wierzę w to, że chcieliście tutaj być. Mimo tego, że jest wiele przeciwności, wiele trudności, wiele problemów, które utrudniały, przypuszczam, niejednemu z nas, aby tutaj dzisiaj przyjść, przyjechać, czy autobusem, tramwajem, samochodem, rowerem, na pieszo, ale chcieliście i jesteście. I człowiek może aktem swojej woli, swoją siłą woli, może wiele rzeczy mimo przeciwności dokonać. Ale są pewne rzeczy, które człowiek nie jest w stanie, mimo tego, że bardzo chce i ma bardzo wielką determinację i wielką chęć, to nie jest w stanie uczynić. Chciałbym podzielić się fragmentem Bożego Słowa, który jest zapisany w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, werset 9 i 10. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni. Czy my jako ludzie swoją silną wolą bylibyśmy w stanie dokonać uświęcenia własnego życia, oddzielenia od grzechu, sprawienia, żebyśmy byli oczyszczeni, czyści, święci? Choćbyśmy się bardzo starali, to nie możemy. Człowiek żaden nie jest w stanie sam siebie zbawić od grzechu, uświęcić swoje życie. Ale Boże Słowo mówi, i dzisiaj przy okazji wypełniania woli naszego Pana, bo Jego wolą było to, abyśmy na Jego pamiątkę spożywali chleb i wino i w taki sposób mogli zwiastować Jego śmierć. I sam Pan Jezus, tutaj też jest powiedziane, On przyszedł po to, żeby wypełnić wolę swojego Ojca. On mówił, że pokarmem Jego jest czynić wolę Ojca. I po to zstąpił z nieba, aby nie wypełnić własną wolę, ale wolę swojego Ojca. I tutaj jest powiedziane, że wolą Boga jest to, aby nawet najgorsze i najbardziej odrzucone przez społeczeństwo życie człowieka, złego, zepsutego, aby to życie zostało uświęcone. Chciałbym dzisiaj, bo mnie to poruszyło, czytając Boże Słowo, podkreślić, że Bożą wolą dla twojego życia jest to, aby twoje życie było uświęcone, aby było święte, aby było uwolnione i oddzielone od grzechu, aby zostało oczyszczone. To jest Jego wolą. Ale Bóg nie mówi tylko o swojej woli jako o jakimś dobrym zamierzeniu czy jakiejś chęci, której tak naprawdę nie jest w stanie wypełnić. Historia trędowatego, który przychodzi do Pana Jezusa, w Ewangelii Marka jest to opisane i Mateusza i Łukasza, i on mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I Pan Jezus mówi: chcę, i dotyka tego człowieka i w jednym momencie ten człowiek staje się czysty. I w tym słowie, które Pan Jezus mówi chcę, jest zawarte właśnie Jego wola, Jego pragnienie, Jego najbardziej skryte dążenia, które mówią o tym, że Jego pragnieniem, wolą, chęcią, dążeniem jest to, żeby człowiek został oczyszczony. I nie tylko o tym mówił, ale on to pokazał, on to zrobił. I my dzisiaj, obchodząc pamiątkę Jego śmierci, właśnie tą prawdę zwiastujemy, że Chrystus nie tylko mówił, wypełniając wolę swojego Ojca, o tym, że chce oczyścić człowieka, ale on tego dokonał. On umarł na krzyżu. On oddał swoje życie. Jak tutaj czytamy, przez ofiarowanie swojego ciała raz na zawsze dokonał oczyszczenia i uświęcenia człowieka. Tego, który wierzy. Tego, który przyjmie przez wiarę tą prawdę o zbawieniu, które dokonało się na krzyżu przez osobę Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, spożywając, kiedy będziemy za chwilę spożywać chleb i wino, mogli na nowo sobie może zdać sprawę z tego, co jest wolą Boga wobec twojego i mojego życia. Jego wolą jest to, żeby nasze życie było uświęcone. I to stało się przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Ale jaka jest twoja wola? Bo wola to chęć, to pragnienie, to Bóg, wiecie, w sposób zupełnie suwerenny, niezależny podjął decyzję, aby uświęcić człowieka. Wierzę, że w naszym życiu taka wola, aby poddać swoje życie Jezusowi, aby iść w stronę uświęcenia, niezależnie od stanu naszych emocji, naszych uczuć, naszych takich chęci, aby ta wola była stałą wartością. Dlatego, że Bożą wolą jest to, aby twoje i moje życie było świętym życiem, oddzielonym od grzechu. Przy dzisiejszej okazji wspominania śmierci Pana Jezusa, przy okazji wspominania Jego ofiarowania Jego ciała raz na zawsze, chcę, aby to ta prawda o tym, że Bożą wolą jest uświęcenie twoje i moje, aby ta prawda dzisiaj mogła pobudzić nas do zastanowienia się, a co jest moją wolą, co jest moim pragnieniem, co jest moim dążeniem, co jest moją determinacją. Czy moja wola wpisuje się w wolę Boga, w wolę Ojca, w pragnienie, aby moje życie było święte? Pomyślmy o tym. Przejdziemy do łamania chleba i wspominania śmierci Pana Jezusa. Bardzo proszę, abyśmy powstali. Czytamy Boże Słowo. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Zanim złamiemy ten chleb, zniesiemy dziękczynną modlitwę.
Nadzieję, że dzisiaj wolą wszystkich nas tutaj zebranych jest, aby podziękować Tobie za zbawienie, za Twoje ciało ubite, umęczone i Panie, za to, że Ty to uczyniłeś za nas, za to, że Ty uczyniłeś to dla nas również, abyśmy mieli zbawienie, abyśmy mieli przebaczone nasze grzechy. Proszę Cię, abyś błogosławił nas w tej chwili, kiedy będziemy sięgać po ten chleb i abyśmy, Panie, oddawali Tobie cześć i chwałę za to, co uczyniłeś do końca naszych dni, aż się znowu spotkamy. Amen.
Amen. Podziękowawszy, złamał.
Ojcze Niebieski, ja dziękuję Tobie za to, że posłałeś Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, aby urodził się tutaj na ziemi, w skromnej rodzinie, Panie, żył, ucząc się posłuszeństwa, Panie, przez pracę, przez życie normalnego człowieka, Panie, i dziękuję, że życie Jezusa Chrystusa skończyło się na krzyżu, że tam przelał krew, Panie, bo dzięki temu mogę ja mieć zbawienie, Panie. Choć to wydarzyło się 2000 lat temu, Panie, to dzisiaj jest to tak samo ważne, jak i wtedy dla każdego człowieka, Panie, tutaj na tym miejscu, Panie, jak i wtedy. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że możemy dzisiaj śpiewać, dziękując Tobie za to wszystko, co przez tą krew przelaną na krzyżu otrzymujemy od Ciebie, Panie, za Twoją dobroć nam w tym okazaną, Panie, ale chcę też pamiętać o tym, co Twoje słowo mówi, że ja muszę być uczestnikiem duchowym tej śmierci, Panie, że muszę krzyż swój nieść, Panie, wchodzić w Twoje ślady w ten sposób, Panie. Chcę się zastanawiać i myśleć i w praktyce to wykonywać. Co to oznacza, Panie, w moim życiu? Co oznacza być uczestnikiem tej śmierci, Panie? Że to nie jest tylko hasło duchowe, ale to są konkretne decyzje w moim życiu. Pomóż mi, Panie, też tą część dopełnić. Ty miałeś, Panie, tak jak słyszeliśmy, wolę wykonać to, co do Ciebie należało, Panie, ale ja też muszę podążać za tym, co do mnie należy, Panie. Pobłogosław, proszę, to wino. Amen.
Wierzymy, że wszyscy, którzy są pojednani z Bogiem i z ludźmi, którzy to swoją wiarę też wyznali poprzez chrzest wodny, mogą brać udział w pamiątce wieczerzy, przystępować do spożywania chleba i wina. Ci, którzy nie przystępują, proszę, aby usiedli, aby też bracia wiedzieli, komu mają służyć. Poproszę jeszcze braci, brata Tomka, może i brata Sławka, aby też nam pomogli przy roznoszeniu chleba i wina. I taka informacja techniczna. Proszę też po spożyciu wina zatrzymać kieliszek przy sobie i potem po zakończeniu nabożeństwa do wyznaczonych tam pojemników proszę wyrzucić te jednorazowe kieliszki. Bracia będą roznosić. Podczas też wieczerzy będziemy śpiewać pieśni. Niech to będzie czas takiego dziękowania Bogu za Jego wolę, za Jego pragnienie tego, że nasze życie ma być świętym życiem i uratowanym życiem.
Jezusa krew przelała się za mój grzech, cudna krew, baranka krew oczyszcza dziś serce me. Poza mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc tej cudnej krwi. Święta krew, Jezusa krew, przelała się za mój grzech. Cudna krew, baranka krew, oczyszcza dziś serce me. O, za mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc tej cudnej krwi. Święta krew, Jezusa krew, przelała się za mój grzech. Cudna krew, baranka krew, oczyszcza dziś serce me. O, za mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc.
tej cudnej krwi. Święta krew Jezusa krew przelała się za mój grzech. Cudna krew baranka krew oczyszcza dziś serce me. O, za mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc tej cudnej krwi. Święta krew Jezusa krew przelała się za mój grzech. Cudna krew baranka krew oczyszcza dziś serce me. O, za mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc tej cudnej krwi. Święta krew Jezusa krew przelała się za mój grzech. Cudna krew baranka krew oczyszcza dziś serce me. O, za mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc tej cudnej krwi.
Drogi łaskawy nasz Ojcze, chcemy Ci wyrazić wdzięczność za Twoją wolę. Ja dziękuję Ci, że Twoją wolą, Panie, było to, aby i moje życie zostało uratowane i zostało uświęcone, oczyszczone od grzechu i oddzielone od grzechu, abym mógł przebywać z Tobą, Panie, bo człowiek nie może przebywać z Tobą na wieki, jeśli nie zostanie oczyszczony, oddzielony od grzechu, bo to, co skażone, musi stać się nieskażone, a być nieskażonym jest możliwe tylko przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że wypełniłeś wolę swojego Ojca, że przyszedłeś na ten świat, aby oddać swoje życie, aby złożyć samego siebie w ofierze, aby przelać swoją krew, aby grzechy każdego grzesznika zostały przebaczone i oczyszczone. I dziękujemy, że przez wiarę ta prawda może stać się osobistym udziałem każdego wierzącego. Dziękujemy Ci, że dzisiaj spożywając chleb i wino, możemy tą prawdę komunikować, możemy zwiastować Twoją śmierć, ale także ogłaszać Twoją wolę wobec człowieka, a Twoją wolą jest uświęcenie, uratowanie i zbawienie każdego grzesznika, który uwierzy, który się upamięta i będzie pokutował i przyjmie Twoją wolę jako ratunek dla swojego życia. I Panie, modlę się, aby i moje życie było takim codziennym podejmowaniem decyzji, aby to było aktem mojej woli, aby dążyć do uświęcenia, bez którego nikt Ciebie nie będzie oglądał i aby żyć takim życiem, aby wpisywać własne życie w Twoją wolę, drogi Ojcze. Uwielbiam Cię i dziękuję za czas, jaki nam darowałeś. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Usiądźmy na chwilę jeszcze, obiecuję nie przedłużać, bo wiem, że troszkę wieje, ale jeszcze kilka kwestii technicznych muszę poruszyć. Dziękuję Wam za liczne przybycie. Tak patrzę, nie wiem, czy byłem dobry z matematyki, ale lekko ponad 100 osób nas jest dzisiaj. Ja wiem, że jest to uciążliwe, takie zgłaszanie się do mnie. Dla mnie to też nie jest łatwe, prowadzenie tej całej tam statystyki. Natomiast chciałem to wyraźnie podkreślić, że chociaż możemy jeszcze otworzyć jedno skrzydło z krzesłami i teren wyliczenia pozwalają nam co najmniej w 200 osób się spotkać, więc nasze spotkania są, może to być trudne, one są otwarte, a jednocześnie są zamknięte. One są otwarte, ale mają charakter zamknięty. To znaczy, że ono jest zamknięte, to nie jest publiczne spotkanie otwarte dla wszystkich. Dlatego ja też proszę o to, żeby się zapisywać. Nie dlatego, że potrzebuję wasze imiona i nazwiska i że potrzebuję wiedzieć konkretnie, kto będzie i my wtedy przygotujemy odpowiednie kazanie do osób, które będą. Nic z tych rzeczy. Ja po prostu potrzebuję wiedzieć, gdyby sanepid mnie zapytał, kto był, gdyby coś się wydarzyło, to potrzebujemy wiedzieć, kto się gromadził. Więc żeby to troszkę ułatwić, umówmy się tak, że chociaż nie ogranicza nas liczba miejsc, członkowie zboru, których ja znam i mam do was namiary, nie musicie się zgłaszać, że będziecie w niedzielę, ale to mówię do członków zboru. Natomiast sympatycy, nasi przyjaciele, osoby z innych społeczności, którzy chcą uczestniczyć, a nie są formalnie członkami naszej społeczności, proszę, żeby taką wiadomość do mnie wysłać. Może być to SMS, może być to mail. Nie będę teraz podawał danych, znajdziecie albo się do mnie odezwiecie. Potrzebuję wtedy imię, nazwisko, żeby wiedzieć, kto był. Ja nigdzie tego nie używam, wiem o RODO, ale potrzebuję takiej informacji, bo musimy wiedzieć, kto był na naszym spotkaniu i żebym potem się nie głowił. To tylko w gwoli takiego wyjaśnienia. Dla osób, które nie są stąd, są pierwszy raz, witam was, cieszę się, że jesteście z nami, trochę nie znacie może naszego terenu. Chciałem powiedzieć, że normalnie kaplica to jest ten żółty budynek, ona jest otwarta, żeby można skorzystać z łazienki, jakby ktoś potrzebował. Tam też jest pojemnik biały, plastikowy, z żółtą naklejką, tworzywa sztuczne metale. Tam proszę wrzucić kieliszki. Jeden pojemnik jest tutaj pod drzewem. Tam jest stoisko z literaturą, z którego można będzie skorzystać. I tam też odbywają się spotkania w tygodniu. W poniedziałek, czyli jutro, będzie spotkanie siostrzane modlitwa o 18:30, jeżeli dobrze pamiętam, to się kontaktujcie z siostrą Grażyną Gigiel, was poinformuje. Na to spotkanie nie trzeba się zapisywać. W środę mamy nabożeństwo również w kaplicy o godzinie 18:30, wykład Słowa Bożego. Tutaj ja potrzebuję informacji od was, kto planuje być, ponieważ metraż kaplicy pozwala nam na gromadzenie się do 30 osób, nie licząc osób usługujących i potrzebuje, ale nie krępujcie się, żebyście się nie stresowali, że się może już nie pomieścimy, bo w środę się okazało, że było nas jeszcze, mieliśmy zapas. Więc ci, którzy stale są bywalcami, rzadko kiedy przekraczamy, niestety to podkreślam, liczby 30 osób, ale ja potrzebuję taką informację, żeby w razie czego ktoś się nie odbił od drzwi, bo wszystkich przepisów chcemy, staramy się przestrzegać, które nas obowiązują. W piątek jest o godzinie 19:00 modlitwa dla braci, też w kaplicy i na nią zapisywać się nie trzeba. To tyle z takich formalności. Jeżeli o czymś zapomniałem, to widocznie nie było to aż tak ważne, albo ktoś mi zaraz przypomni, jak będziemy jeszcze śpiewać ostatnią pieśń i wtedy jeszcze to powiem. Powstańmy proszę, żebyśmy mogli troszkę się rozgrzać. I teraz zaśpiewamy ostatnią pieśń. Podczas tej pieśni też służba porządkowa zbierze ofiarę.
Ziemskich spraw dziwnie zblednie wet w blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój ból. On królestwo diabła zwyciężył już, w nim światłości i mocy jest strój. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska. Ciężary zdejmie twe, ulży ci, tylko wierz i do Niego.
się zbliż. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna ciepło. Wtedy zabrzmi chwały triumfu hymn, a Ty pójdziesz szczęśliwy już do.
A ja chcę Wam życzyć tygodnia blisko Jezusa. Zwracajmy nasz wzrok na Jezusa i niech nasze serce, nasza dusza się zbliża do Niego. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa. Amen.